Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Jest niedziela, 20 marca. Zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań, gdzie wraz ze mną bieżącą politykę komentować będą pan redaktor Michał Kłosowski, zastępca szefa magazynu Wszystko, co najważniejsze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan profesor Wiesław Ratajczyk, kłaniam się.
Dobry wieczór Państwu, kłaniam się nisko.
I pan profesor Krzysztof Brzechczyn, kłaniam się, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, ja chciałbym rozpocząć nasz magazyn od zapytania naszych gości o historyczną wizytę premierów, premiera Słowenii, premiera Czech i premiera, jak i wicepremiera Polski, panów Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego w Kijowie. Premierzy pojechali po pierwsze, żeby pokazać, że do oblężonego Kijowa można pojechać. Po drugie, żeby pokazać swoją rację stanu, jaką jest poparcie, jednoznaczne poparcie dla suwerenności Ukrainy i wspomożenie jej w walce z trzeba by użyć takiego słowa, neosowieckim okupantem, bo wydaje się, że to jest chyba najbardziej detaliczne określenie tego, w jaki sposób Rosjanie próbują zająć Ukrainę. I po trzecie, pojechali tam dlatego, by zapewnić o pomocy oraz prawdopodobnie, bo nie wszystko z tych rozmów jest jawne, przedyskutować, jak jeszcze można Ukrainie pomóc. To prawda, wielu komentatorów mówi, że ta wizyta będzie wizytą historyczną. O niej się będzie mówić w przyszłości, kiedy ta wojna będzie relacjonowana. Ta wizyta jest aktem odwagi, ale ta wizyta jest także aktem symbolu politycznego. Można by nawiązać do wizyty prezydentów pod wodzą świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego do Tbilisi, słynną mowę tbiliską Lecha Kaczyńskiego. Tutaj wizyta premierów państw postkomunistycznych, którzy mają świadomość zagrożenia, mają świadomość, czym jest Rosja, jest znacząca. Spróbujmy porozmawiać o tej wizycie. Krzysztof Brzechczyn, rozpocznę od pana profesora.
No, na pewno ta wizyta ma charakter symboliczny i w podręcznikach historii no, na pewno będzie wspominana, tylko to trzeba też poczynić zastrzeżenie, kto te podręczniki historii będzie pisał. Jakie będą realne wyniki tej wizyty, no a szczególnie tak kwestia korytarzy humanitarnych czy pomocy humanitarnej dla Ukrainy, to na razie tego nie wiadomo. Na razie powiedzmy Dania bodajże się zadeklarowała czy poparła tą propozycję. No, o tym rozstrzygnie też szczyt NATO, no ale też trzeba wiedzieć, że ta idea, ten pomysł jest też dezawuowany i krytykowany. Na przykład minister spraw zagranicznych Rosji Ławrow powiedział, że to jest taki zakamuflowany rozbiór Ukrainy, bo Polska w myśl tego miałaby zająć Lwów i zachodnią Ukrainę. No oczywiście można tutaj i trzeba przejść do porządku dziennego nad takimi słowami, no ale opozycja w Polsce czy media no do tego porządku dziennego nie przeszły i na przykład Tomasz Lis, redaktor Newsweeka na Twitterze tą tezę nie tylko powtórzył, ale i rozwinął i poparł, tak? Tak więc powiedzmy, odbyła się wizyta, zaistniał pewien fakt, tak, o charakterze symbolicznym, a teraz jaki on wywrze taki realny wpływ na toczącą się wojnę, no to też między innymi zależy od interpretacji, tak, od interpretacji i od mówiąc tak elegancko, różnych narracji, które i są.
Ale ja bym jednak zadał takie pytanie, bo specjalnie ta narracja pana Tomasza Lisa nie zaskakuje, to znaczy wielokrotnie w sytuacji kryzysu zamiast jednoczenia się, to część mediów, zwłaszcza tych mediów mainstreamowych, przeciwnych rządowi, widzi możliwość tego, by ubić swój polityczny interes, ale pytanie jest takie, to jest jednak trochę inny czas niż 2010, niż nawet 2008. Czy faktycznie te szalone interpretacje, bo trudno inaczej nazwać tą interpretację, jakoby Polska miała sobie odebrać na tejże wojnie Lwów inaczej niż szaleństwem, czy te interpretacje mogą się w poważny sposób w ogóle przebić, panie profesorze? Pytam profesora Krzysztofa Brzechczyna.
No tutaj toczy się wojna nie tylko realna, militarna, ale ta wojna się toczy też w sferze informacji. I tutaj no, trzeba jakby zadać pytanie, kto jest wydawcą Newsweeka, to jest niemiecko-szwajcarska korporacja czy wydawnictwo Axel Springer. I kto był na przykład doradcą tego wydawnictwa, tak? Okazało się, że w latach bodajże 2005 do 2022 roku doradcą Axel Springer był Gerhard Schröder, który jednocześnie jest, tak, czy był w spółce nadzorczej Gazpromu. Czyli tutaj widzimy, jak ta władza czy wpływ polityczny Rosji przekłada się na wpływ ekonomiczny, no i też na informacyjny, no bo tu trzeba się zastanowić, co ten pan Schröder przez te 14 lat robił, tak, w tym wydawnictwie, jak doradzał, jaka była linia wydawnicza na przykład i portali internetowych, i czasopism, które były wydawane przez tą firmę. Tak więc tutaj no, trzeba być świadomym też tego, że toczy się wojna medialna, no i jak zgodnie z tezą, którą kiedyś powiedział, sformułował klasyk, czyli Goebbels, że jeżeli się kłamstwo wiele razy się będzie powtarzać, no to w końcu to kłamstwo zostanie uznane za prawdę.
Wiesław Ratajczak, wizyta premierów Polski, Czech i Słowenii jednak w większości mediów, odejmując medium Tomasza Lisa, którego politykę skomentował nam profesor Krzysztof Brzechczyn, bardzo pozytywnie o tej wizycie się wypowiada. Także wiele mediów europejskich, międzynarodowych mówi o tym w takich superlatywach. Czy takie gesty są ważne? Bo jest może trochę pytanie retoryczne, bo można powiedzieć, że nie są ważne, ale czy takie gesty faktycznie przekładają się jakoś na morale walczących? Profesor Wiesław Ratajczak.
No jestem przekonany, że w ogromnym stopniu, zwłaszcza, że to jest, powiedzieć można, takie działanie stałe, bo bodaj dzień wcześniej w Kijowie spotkał się z prezydentem Zełenskim Gabrielus Landsbergis, czyli minister spraw zagranicznych Litwy. I powiedzieć można, że te sygnały wsparcia i realne wsparcie, które za sygnałami idzie ze strony krajów Międzymorza, no są takim stałym elementem, na szczęście stałym elementem współpracy z władzami Ukrainy. Pan profesor wspomniał o wymiarze symbolicznym. Ja bym oczywiście także podkreślał wymiar praktyczny, którego oczywiście do końca nie poznamy. Domyślać się można, że na przykład w przypadku premiera Czech Petra Fiali no istotne były informacje wywiadowcze, istotne były te doświadczenia, jakie Czesi zdobyli, neutralizując rosyjskich sabotażystów na terenie swojego kraju. Jakie działania prowadzą polskie służby w związku z tą wojną? To też lepiej, żeby pozostało tajemnicą, ale domyślać się można, że najlepiej o tych sprawach rozmawiać właśnie na najwyższym szczeblu i bez świadków,
i w cztery oczy, dokładnie.
Bez ryzyka. Myślę, że to także się wydarzyło. No i do tego dodajmy jeszcze, no to właśnie ta skala Międzymorza też w jakimś stopniu została podkreślona obecnością premiera z Bałkanów, Janszy. To bez wątpienia jest wsparcie symboliczne, ale też mam nadzieję, że...
Premier Morawiecki nawet wspomniał, że ta wyprawa była zainicjowana. To był pomysł pana premiera Janszy, właśnie premiera Słowenii, prawda?
Tak. No, widać, że to rozumienie potrzeb Ukrainy i rozumienie powagi sytuacji jest znacznie mocniej obecne w głowach polityków naszej części świata, naszego pasa Europy. Zresztą jak widać, to Międzymorze może być rozumiane szerzej, chociażby wspomniany przez pana profesora przed chwilą głos ze strony Duńczyków, prawda, którzy no, jako żywo są zainteresowani sytuacją na Bałtyku i którzy też zapewne nie są zachwyceni polityką swego największego sąsiada, która jest polityką no, w dużej mierze prorosyjską. W każdym razie taką była, czy jest obecnie, warto zapytać. Aha. Więc powiedzieć można, że tych krajów europejskich, które są połączone interesami i połączone no, tą wspólną świadomością niebezpieczeństwa agresji rosyjskiej jest wiele. One stanowią no, sporą siłę.
Michał Kłosowski, pan redaktor zawodowo przegląda prasę międzynarodową. Czy może parę słów więcej do mojego zagajenia początkowego, że ta wizyta była zauważona i bardzo dobrze skomentowana w prasie międzynarodowej? Czy coś interesującego zauważył pan redaktor, o czym warto by powiedzieć naszym słuchaczom?
Przede wszystkim dobry wieczór i dziękuję za te głosy. Natomiast przede wszystkim to, co widać w prasie międzynarodowej, też europejskiej, nie tylko naszej części świata, nie tylko Europy Środkowej, która oczywiście jest ważna, ale my mamy doświadczenie sowieckiej okupacji i my wiemy, co to znaczy raski mir, który nadchodzi teraz nad Ukrainę ponownie. My to wiemy i teraz okazuje się, że coraz większa część świata też to wie, bo przez jakiś czas miałem okazję przyglądać w zasadzie dzień po dniu podczas tej rosyjskiej agresji media włoskie zwłaszcza. I to, co się wydarzyło w ciągu tych 3 tygodni od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, aż do dzisiaj w zasadzie, to jest zmiana, która jest zmianą niesamowicie widoczną i punktem zwrotnym tej zmiany narracji, jak to się teraz mówi, zmiany opinii publicznej, była właśnie wizyta premierów w Kijowie. Bo okazuje się, proszę Państwa, że to zdjęcie, z którego z jednej strony część osób sobie mocno żartowała, pokazując ten wagon kolejowy w drodze do Kijowa, zrobiło niesamowicie duże wrażenie na gremium międzynarodowym. To znaczy nie było włoskich mediów, które by go nie przedrukowały. Takie giganty jak...
Czyli to był pańskim zdaniem szok dla odbiorców tamtych mediów, że można być tak odważnym, żeby wsiąść w ten pociąg i pojechać teraz do Kijowa? Tak, nie o to chodzi.
Nie, to było umiędzynarodowienie tego konfliktu, umiędzynarodowienie go w sposób medialny, międzynarodowe zmediatyzowanie tego konfliktu. Bo do tej pory ten konflikt był w jakiś sposób relacjonowany, tak samo jak konflikty w Syrii, tak samo jak wydarzenia, które widzieliśmy na Bliskim Wschodzie. Tragedia ludności cywilnej, upadek państwo, które mogłoby być nazwane państwem upadłym, tak jak Syria. Podróż premiera Morawieckiego, wicepremiera Kaczyńskiego, premiera Fiali i premiera Jandy umiędzynarodowiła opinię publiczną, pokazując, że Ukraina nie jest państwem upadłym. Ukraina walczy o swoją wolność i niepodległość. To była ta zmiana. Dotychczas cały fokus medialny polegał na tym, że dramat cywili był pokazywany, a wojna była relacjonowana trochę tak, jak się patrzy na gry strategiczne. Front się przesunął tak albo tak, w te albo we w te. Ta wizyta sprawiła, że Ukraina, już nie tylko głosem Żeleńskiego, prezydenta Ukrainy mówiącego w parlamentach świata, Ukraina powiedziała, że walczy swoją wolność. Powiedziała to głosem polskiego premiera między innymi. I ja osobiście jestem z tego niesamowicie dumny, mimo że to jest emocja, która może dziennikarzowi nie powinna być najbliższa. Ale wydaje mi się, że to było jeden z kolegów mówi game changer. To był jeden z takich właśnie game changerów tego, jak świat patrzył na ten konflikt, bo świat zrozumiał, i nie mówię tutaj o politykach, o wysokim szczeblu, tylko o ludziach i opinii publicznej, że Ukraińcy walczą o swoją wolność, walczą o niepodległość, walczą o byt państwowy, że Ukraina jest państwem nie innym od
Włoch. Myślę jeszcze tak, panie redaktorze, ten przekaz poszedł, ale uważa pan, że on się przebił, że on dotarł do tej międzynarodowej opinii?
Najciekawsze jest to, radio na to nie pozwala, ale ja mam przy sobie okładkę La Repubblica, okładkę Corriere della Sera. Na pierwszej stronie obu tych gazet jest duże zdjęcie właśnie tego wagonu kolejowego z premierami jadącymi do Kijowa. To się do tej pory nie zdarzyło, ja tego jeszcze nie pamiętam.
Proszę Państwa, i w tym miejscu postawmy kropkę po to, by w drugiej części naszego programu zająć się tematyką, w jaki sposób Zachód patrzy na pewną część polityki, która pojawia się w tym konflikcie, ale o tym już za kilka sekund. Zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, redaktor Michał Kłosowski, profesor Krzysztof Brzechczyn, profesor Wiesław Ratajczak. W części drugiej, kontynuując płynnie to wątek, który nadał redaktor Michał Kłosowski, chciałbym was zapytać, jaką wizję Rosji po tych kilku tygodniach ma Zachód? Co Zachód planuje zrobić dalej z Rosją? Rozpocznę od Michała Kłosowskiego, który na koniec pierwszej części zarysował nam ten obraz. Możemy sobie wyobrazić właśnie te okładki włoskich głównych gazet ze zdjęciem premierów stojących przed ukraińskim wagonem. To o Ukrainie. A co można by powiedzieć o Rosji? Jak Zachód chce widzieć w tym momencie Rosję? Wydaje się, że jest to pewien dylemat, to znaczy mam wrażenie takie, że Zachód chciałby więcej, więcej gospodarczo, bardziej się związać, pewnie i tą rurę gazową by chciał, ale widzi, że chyba no, nie da rady do tego wszystkiego wrócić, a może da w inny sposób. Jak sądzicie? Michał Kłosowski.
Wydaje mi się, że przede wszystkim Zachód ma bardzo zróżnicowaną wizję Rosji. Największy problem z widzeniem Rosji jest jak zwykle we Francji. Francja widzi Rosję, Francuzi widzą Rosję poprzez pryzmat Dostojewskiego, wielkiej rosyjskiej kultury, baletu, opery i literatury. Podobnie Włosi, oczywiście Niemcy, tak jak pan redaktor zarysował. Natomiast to, co się zmienia, i to widać też w wielu bardzo badaniach, chociażby takich opinii publicznej, to że zwykli ludzie, zwykli użytkownicy internetu, tak jak zostało to powiedziane na początku tej naszej audycji, podatni w jakiś sposób konsumujący tą wojnę na poziomie informacyjnym, widzą Rosję już zupełnie inaczej, a przede wszystkim inaczej widzą Władimira Putina. I tu rodzi się pytanie, które pewnie wybrzmi nam za chwilę jeszcze w tej naszej dyskusji. Czy to jest wojna Władimira Putina i on jest jedynym sprawcą, czy to faktycznie jest tak, że 70% Rosjan, tak jak pisze o tym chociażby Nina Chruszczowa, wnuczka Chruszczowa, tego Chruszczowa, niekiedy Chruszczowa, 70% Rosjan popiera Władimira Putina. Jeżeli jest to pierwsze, to wówczas Nawalny czy Muratow są w stanie uratować Rosję i wpiąć ją w system europejski, co do tej pory było głównym celem chociażby Angeli Merkel. Jeżeli nie, no to idea imperialna w Rosji zwycięża, a Zachód nie ma o tym żadnej wiedzy, nie ma świadomości. Myślę, że to jest dylemat, przed którym stoimy i świat zachodni też przed nim stoi, choć może jeszcze nawet o tym nie wie.
Krzysztof Brzechczyn, pan jest zawsze naszym takim hiperrealistą do maksymalnego bólu w naszym programie, więc zwracając się do pana z tym pytaniem, no nie oczekuję niestety zbyt optymistycznej odpowiedzi, ale spróbujmy. Panie profesorze, jak pan widzi projekcję relacji polityki z Rosją ze strony Zachodu teraz po tym, co się stało?
No ja raczej optymistą nie jestem, dlatego że to widzenie Rosji przez Zachód zależy od tego, jak Zachód widzi samego siebie, tak? I tutaj jakby w tym względzie no te elity intelektualne, kulturalne, kulturowe mówią ciągle o winie Zachodu, o winie za postkolonializm, za kolonializm, tutaj mamy pojęcie też postkolonializmu, eurocentryzmu i to jest uważane za coś złego, tak? Ponadto no, różnego rodzaju takie ideologie czy takie idee takie tożsamościowe, które są oparte na wspólnotowości, no to one też właściwie zanikają.
A jak to się ma do Rosji? Jak to się ma do tej polityki rosyjskiej, z którą Zachód sobie dobrze handlował?
To zaraz będzie o tym mowa, bo powiedzmy teraz się modne jest tak krytykowanie no właśnie Europy Zachodniej czy Unii Europejskiej za to, że handlowała, prowadziła jakieś, miała zaawansowane jakieś relacje ekonomiczne, gospodarcze z Rosją. Tylko trzeba jakby pamiętać o tym, że był to pewnego rodzaju taki dogmat polityki zagranicznej również, stosowany wtedy, gdy była zimna wojna, że właśnie poprzez wymianę handlową następuje takie kulturowe zmiękczanie przeciwnika, tak, że tu powiedzmy te zachodnie produkty, one jak Coca-Cola w latach 70., 80., one jakby przyczyniały się do tego, że...
Innymi słowy, zapalenie papierosa Marlboro, popitego z Coca-Cola, właśnie. Jeśli mamy się tymi symbolami lat 80. posłużyć, spowoduje, że ktoś w Rosji zacznie marzyć o wolności, tak?
Na przykład.
I te produkty bardzo mocno takim... reglamentowane, luksusowe, tak, mogą spowodować,
forpocztą...
że nastąpi jakieś rozprzestrzenienie.
Tak, handel jest forpocztą demokratyzacji. I to w jakimś sensie w latach 70. czy 80. pod koniec zimnej wojny zadziałało. Miało jakiś tam wpływ. A teraz w latach 90. i 21. wieku to nie zadziałało. No i to jest pytanie teraz, dlaczego, tak? I tutaj wydaje mi się, że odpowiedź tkwi w kondycji kulturowej generalnie Zachodu. Że tutaj Zachód nie jest pod względem takim kulturowym atrakcyjny, że on się pogrążył, jeśli w ogóle można taką globalną opinię powiedzmy postawić, tak? On się pogrążył w samopotępianiu się. I teraz, jeżeli ktoś się samopotępia, jeżeli ktoś ma zły czy niekorzystny obraz samego siebie, własnej kultury, no to on nie jest atrakcyjny dla innych cywilizacji, dla innych kultur, jak na przykład rosyjska czy chińska. A co więcej, te inne cywilizacje, te inne kraje, no mają też własne jakieś tam pomysły kulturowe, tak? Jakieś projekty tożsamościowe. No i tu Rosja się odwołuje no to takiego odwiecznego narodu rosyjskiego i to tradycji imperium rosyjskiego. I tu ja w tym widzę jakby ten główny problem, tak? Że tu się okazało, że wartości zachodnie nie są dla Rosjan.
No ale teraz jak to się przełoży, bo mówimy o tym, jak, czy Rosjanie mogą być pod wpływem Zachodu, ale pytanie zasadnicze brzmi chyba, i to jest ważne pytanie w kontekście ewentualnego końca tegoż konfliktu, jak Zachód widzi Rosję, poza kulturą także, poza tym wpływem, czy Zachód chce jakoś ułożyć relacje z Rosją pomimo wojny z Ukrainą, czy też chce je zawiesić i będzie je odtwarzał, kiedy ta wojna się skończy? W sumie tak możemy to pytanie postawić.
No, jakby w pierwszej fazie konfliktu to Niemcy chciały, żeby ten konflikt się jak najszybciej zakończył, tak? Tutaj są wspomnienia czy relacja ambasadora Ukrainy w Niemczech. Wojna trwa już prawie miesiąc, no i ta postawa Zachodu się tam jakoś zmienia, tak? Ale tutaj takim kluczowym elementem no to jest wojna i jest wsparcie militarne. Te wsparcie medialne, pomoc humanitarna, no to oczywiście to ma wielkie znaczenie, no ale tu mamy konkretne jakby zapotrzebowanie czy konkretne prośby Ukrainy dotyczące na przykład zamknięcia przestrzeni powietrznej, dostarczenia jakichś bardziej nowoczesnych, bardziej wydajnych broni. Czyli tutaj chodzi o eskalację konfliktu, tak? I teraz pytanie jest takie, czy Zachód na to stać? Czy na to stać? Obawiam się, że niestety no, raczej nie. I teraz jest pytanie oczywiście, jak długo może sobie pozwolić Rosja, tak? Żeby jak długo można ten konflikt kontynuować. I tu oczywiście te sankcje no, działają, wywierają jakiś wpływ, no ale to też trzeba o tym pamiętać, że no, gospodarka jest taką dziedziną dwustronną, że jeżeli się nie sprzeda, no to ktoś traci, no ale ten, kto nie sprzeda, powiedzmy, swojego produktu, to też straci, musi ograniczyć produkcję, zwolnić ludzi, no i to nie jest takie, powiedzmy, proste, tak?
Wiesław Latajczak, jak pan profesor patrzy na tą kwestię?
No, niestety nie będę oryginalny, bo w zasadzie powtórzę to, co moi przedmówcy już dostrzegli, to znaczy ja nie widzę jednolitego stanowiska Zachodu. To jest stanowisko tych krajów, o których już mówiliśmy i bardzo się cieszę, że pan redaktor wskazuje, że ten wpływ sąsiada Słowenii na Włochy jest tak duży. Przyznaję, że też to obserwuję, śledząc media włoskie i to być może będzie miało takie dalekosiężne skutki, że Włosi zrozumieją, że związki gospodarcze z Europą Międzymorza są dla nich korzystniejsze od relacji z Niemcami i Rosją, które doprowadziły do poważnych kłopotów gospodarczych i politycznych, to niegdyś znakomicie rozwijające się gospodarczo państwo. Ale to oczywiście tak na marginesie. Ale ten jeden przykład i szereg innych pokazuje, że te interesy są po prostu rozbieżne. Właściwie, kiedy patrzymy na stanowisko Niemiec, no czy ono rzeczywiście uległo takiej zmianie? Po masowych manifestacjach w Berlinie, owszem, były deklaracje polityków, ale czym one się skończyły? No obietnicą dostarczenia broni przeciwlotniczej z 1500 sztuk zrobiło się 500, a dziś czy wczoraj słyszeliśmy od minister obrony Niemiec, że na tym w zasadzie możliwości Bundeswehry się kończą. Podobnie trudno mówić o jakiejś bardzo wyraźnej pomocy ze strony drugiego wielkiego państwa, czy największego państwa
europejskiego. Czy to znaczy, że Zachód przyjmuje taką strategię, czekamy na los wydarzeń, jeśli Ukrainie się poszczęści, to jak najbardziej weźmiemy ją pod boki, będziemy jej pomagać, będziemy wówczas wytaczać jakieś, przede wszystkim działa polityki pomocowej, natomiast jeśli fortuna potoczy się niekorzystnie, no to wówczas będziemy szukali jakichś nowych dróg wyjścia, łącznie z nowymi podziałami geopolitycznymi. Czy tak należy to czytać, pańskim zdaniem?
Jest jedna z możliwości odczytania tej sytuacji. Druga jest taka, że już nie możemy mówić o Zachodzie, że mówimy o stanowisku bardzo zróżnicowanym, że zapewne stanowisko Anglosasów będzie inne od stanowiska Niemiec i Francji, a w jakim stopniu będzie to stanowisko tożsame z krajami Międzymorza, przynajmniej ze sporą częścią tychże krajów. Także przy takim ogłoszeniu zwycięstwa Zachodu w tym sensie, że Putin przypomniał nam, że jesteśmy jednością, no przyznaję, że byłbym sceptyczny wobec takich wizji. Podobnie jak wobec skutków sankcji, bo czy po pierwsze, jeśli widzimy, jak mocna jest ideologiczna przewaga Rosji, o której przed chwilą pan profesor mówił, to myślę, że te dotkliwości gospodarcze no, mogą wręcz przyczynić się do popularności wojennej polityki Putina. Rosjanie poczują się jak w oblężonym Leningradzie, który przez 900 dni głodował, więc i oni zrezygnują z części swoich dochodów, byle tylko Rosja była triumfującym mocarstwem. Poza tym coraz częściej dowiadujemy się, że te sankcje są zupełnie dziurawe. Kiedy ogłoszono, że na przykład, jednym przykładem się posłużę, kiedy ogłoszono, że karty kredytowe przestają działać w Rosji, no można było to traktować jako rzeczywiście poważną, dotkliwą sankcję. Tymczasem okazuje się, że nie, że Rosja po 2014 roku zbudowała swój wewnętrzny system rozliczeń kart kredytowych, ba, ma także swoją kartę kredytową, która wspiera swój system, który oczywiście nazywa się MIR, więc powiedzieć można, że no, żyjemy w jakiejś bańce, w jakimś złudzeniu, że te sankcje są niezwykle skuteczne. Sądzę, że ich skuteczność jest jednak bardzo ograniczona.
No, widać, że Wołodymyr Putin się na to przygotował też, prawda? Że to nie jest, że ta operacja napaści na Ukrainę, tak, czy też poszerzenia Związku Radzieckiego, no bo też słyszeliśmy bardzo niebezpieczne pohukiwanie w kierunku Mołdowy już, czyli praktycznie cała ta granica sowiecka zostaje jakby pod takim na razie ideologicznymi pohukiwaniami prezydenta Rosji, ale faktycznie widać, że nastąpiło tam pewne merytoryczne przygotowanie do tej operacji. Na koniec chciałbym wrócić do redaktora Michała Kłosowskiego i zapytać o taką kwestię, mianowicie to, co trochę nas zawsze szokowało na Zachodzie, to pewna wyrozumiałość w stosunku do sentymentów postsowieckich, rosyjskich, a że ten Lenin w sumie to dobry człowiek, bo chciał jakąś sprawiedliwość wprowadzić, a że ta Rosja no zła, fatalna, ale jednak trochę lepsza od tych paskudnych, wstrętnych kapitalistów, którzy nas tutaj łupią, a że to system jednak taki zorientowany na potrzeby człowieka, człowieka pracującego, czego się nie widzi na Zachodzie. Przypomnę tylko Państwu, że komentowaliśmy zresztą kilkanaście miesięcy temu, na samym początku naszego cyklu, otwarcie inaugurację pomnika Karola Marksa w jednym z niemieckich miast. Ja mam pytanie do pana redaktora, czy możemy powiedzieć, że ta wizja pozytywna, sympatyczna w stosunku do Rosji sowieckiej, ale i tym samym postsowieckiej, czy ona jednak uległa pewnej erozji, pańskim zdaniem, czy też to zaczadzenie trwa nadal?
Wydaje mi się, panowie wybaczą tak mocne stwierdzenie, ale że żyjemy w troszkę dwóch różnych światach, a przynajmniej w różnych bańkach informacyjnych. Ja nie dalej jak 3 dni temu byłem świadkiem tego, że rosyjscy turyści na jednym z rzymskich placów zostali okrzyczeni przez przypadkowego przechodnia, który usłyszał język rosyjski. Tym bardzo znanym w końcu hasłem, które usłyszeli rosyjscy marynarze na Morzu Czarnym. Nie będę go przytaczał, wszyscy wiemy, o co chodzi. Byłem świadkiem sam takich sytuacji, kiedy po prostu rosyjscy turyści w Rzymie próbowali płacić kartami Visa, no i coś tam nie działało. Więc wydaje mi się, że jednak te sankcje działają. Z drugiej strony też to, co widać w mediach międzynarodowych, dzisiaj w New York Timesie, w weekendowym wydaniu New York Timesa, pojawił się bardzo ciekawy tekst o Jarosławie Kaczyńskim, w którym to tekście jego autor pisze, że Polska pokazała prawdziwe oblicze Rosji i jej postsowiecką historię. Najciekawsze, odpowiadając na pytanie już bezpośrednio pana redaktora, w tym wszystkim wydaje mi się głos samych Rosjan. Garry Kasparow, Nina Chruszczowa, Dmitry Moratow, oni wszyscy mówią wprost, że Zachód dał się nabrać, ale jednocześnie w swoich wystąpieniach, czy to w mediach francuskich, Le Figaro nawet niedawno, czy w BBC mówił to Garry Kasparow, Zachód się budzi, o dziwo. Oczywiście jest zróżnicowany, wszyscy robią biznesy i część na początku, to było widać, zwłaszcza biznesów dużych europejskich, czekała na to, czy Europa, czy Ukraina się obroni, czy nie. Ale dzisiaj już widzimy, że poza Niemcami,
które się czy ten zachodni świat intelektualny, pańskim zdaniem, świat też publicystyczny, dziennikarski, czy on się też budzi? Pojmijmy biznes na chwilę. Skupmy się na tych przekaźnikach ideowo-prasowych, intelektualnych.
Poza skrajnie prawicowymi mediami, na przykład tymi, które wspierają Donalda Trumpa w Ameryce, zaskakuje faktycznie to drobne przebudzenie, ale wciąż to przebudzenie nie jest takie silne. Natomiast agresja Putina na Ukrainę pokazała jedno, pokazała to, że Rosji ufać nie można. I to jest chyba coś, co najbardziej widać w mediach światowych i międzynarodowych. To zastanowienie się nad tym, czy dotychczasowa polityka, czy ten piękny balet, to wszystko z tą Rosją, czy może tam jednak coś jeszcze innego jest.
No właśnie, zostawiamy zatem na moment ten wątek, sparafrazuję przywołanego przez Krzysztofa Brzechczyna dziennikarza i jego tytuł mówiąc, co z tą Rosją, co z tą Rosją z perspektywy Paryża, Rzymu czy Berlina. Będziemy do tego wracać. Tymczasem zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak wraz ze mną, profesor Wiesław Ratajczak, redaktor Michał Kłosowski i profesor Krzysztof Brzechczyn. A w trzeciej części chciałbym zapytać Was o kwestię naszego przywiązania, nie rosyjskiego, ale naszego przywiązania do pewnego standardu życia, który chyba jest, mówię to prowokacyjnie chyba, wysoki, czy też jednym z najwyższych w historii, którą możemy zapamiętać z opowieści naszych rodziców, naszych dziadków, dochodzą wywołujące pewne takie uczucie pocieszenia na duszy informacje, jakoby chociażby do Rosji nie będzie już dostarczany botoks. To spowoduje, że generalskie krasawice no, nie będą mogły się upiększać. Wychodzi McDonald's, jedna z rosyjskich gwiazd telewizyjnych, przywiązała się łańcuchem do drzwi McDonalda, mówiąc, że to niegodziwe, że po 30 latach karmienia teraz to miałoby być przerwane. Patrząc z perwisus na tą gwiazdę, widać, że karmiła się w tym McDonaldzie całkiem słusznie. Te obrazy pokazują jednak jedną kwestię, jak bardzo chyba nie tylko Rosjanie, ale wszystkie społeczeństwa są uzależnione od pewnego komfortu, pewnego poziomu życia, stylu, który jest wyznaczony mniej lub bardziej, ale jednak dostępem do dóbr wyższych niż te podstawowe. Chciałem zrobić taki trochę eksperyment myślowy i zastanowić się, czy gdybyśmy my mieli nagle z takowych rezygnować, po pierwsze, czy to spowodowałoby pewną zmianę społeczną, po drugie, czy w ogóle możemy sobie coś takiego wyobrazić. Profesor Ratajczak, rozpocznę od pana profesora.
Przyznaję, że tu jestem optymistą, to znaczy sądzę, że jesteśmy z wielu dóbr, z wielu tych udogodnień współczesnej cywilizacji gotowi zrezygnować po prostu z tego powodu, że jesteśmy świadomi, jak poważna jest sytuacja. Ja też na przykład zwrócił uwagę na to, to oczywiście statystycznie trudno uchwycić, ale chyba zgodzicie się panowie ze mną, że zdecydowana większość z tych ludzi, którzy dzisiaj odłożyli wszystko, swoją naukę, swoją pracę zawodową, życie towarzyskie i często 24 godziny na dobę angażują się w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. To są właśnie ludzie młodzi, których byśmy kojarzyli zapewne z przywiązaniem do takiego, w cudzysłów ujmując, nowoczesnego trybu życia, z przywiązaniem do modnych marek i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że dla nich w jednej chwili przestało to być czymś w ogóle istotnym. Jakby w jednej chwili okazało się, że hierarchia wartości jest dobrze postawiona wśród no, wielkich rzesz tych młodych ludzi, bo to nie są przecież pojedyncze przypadki. Każdy z nas pewnie mógłby sypać dziesiątkami bliskich mu osób, które w ten sposób dają przykład i no, po prostu ofiarowują się. Także myślę, że ta świadomość jest również wynikająca z tego, że no, powiedzieć można, że dobrobytu nie zdołaliśmy się specjalnie przywiązać. No, dość przypomnieć, przecież nie tak dawne wskaźniki bezrobocia w okolicach 15, a bywało przecież, że i 20%. Warto przypomnieć, jaką mieliśmy płacę minimalną jeszcze niedawno. Więc to nie jest takie przystosowanie się do życia ludzi tłustych, wygodnych, takich, dla których posiadanie dóbr jest...
Czyli pan profesor stawiałby taką tezę, że jednak no, nie jesteśmy zepsuci, nie jesteśmy takim zepsutym społeczeństwem, dobrobytu. Krzysztof Brzechczyn, jak pan profesor patrzy na tą kwestię? No pan jako historyk z perspektywy takiej porównawczej mógłby może coś o tym powiedzieć. To jest bardzo ciekawa sprawa, prawda? Jesteśmy zepsuci dobrobytem, potrafilibyśmy w takiej sytuacji skrajnej godnie, ale z poczuciem też optymizmu żyć odcięci od świata dobrobytu.
No to no jest to pytanie bardzo ogólne i tu by trzeba było odróżnić jakby luksus, tak, od dobrobytu, bo w zasadzie luksus czy zapotrzebowanie na takie dobra luksusowe, no to jest taką kwestią, ja bym powiedział, taką kulturową, czy nawet bardziej antropologiczną i powiedzmy w społeczeństwie są zawsze tacy, którzy dążą do nabywania pewnych dóbr luksusowych, nie dlatego, że to jest konieczne dla ich przeżycia, tylko po to, żeby jakby zdominować innych, tak, żeby okazać taką swoją wyższość. No jak powiedzmy Putin się ubiera w kurtkę, która kosztuje 14 tysięcy dolarów, jak ktoś powiedzmy tam wyliczył, no to mógłby kupić inną kurtkę tańszą i efekt byłby ten sam, ale tutaj ta metka, tak, ona odgrywa rolę.
Żeby panie profesorze, on jeszcze tą kurtkę kupił, tak. No, prawdopodobnie ją jakoś złupił, albo ktoś mu ją tam dał do założenia raczej. Tutaj wątpliwości miałbym, że on ją sobie kupił.
No, może, ale to może ta firma przekazała mu nieodpłatnie, bo też jest reklama. I jak powiedzmy, cofniemy się nawet w przeszłość, tak, pojedziemy sobie do Biskupina, czy tam do Krzemionek Opatowskich, to już powiedzmy w neolicie ludzie handlowali i sprowadzali jakieś, powiedzmy, kamienie, nie kamienie, różne produkty z zagranicy, no wtedy granic nie było, ale z innych terytoriów, tak, i tutaj te kontakty handlowe, powiedzmy,
to pan profesor już bardzo poprosiłem, tak, o jakieś porównanie historyczne, ale to już bardzo daleko pan.
No ale wydaje się, że właśnie za tym stała ta potrzeba luksusu, tak? Mhm. Właśnie okazania czegoś.
Ale ta granica chyba się współcześnie bardzo, bardzo, bardzo zaciera, ponieważ do pewnych, tak, dóbr, które uznajemy za luksusowe, to jest może pewien paradoks, właśnie, one są chyba znacznie bardziej dostępne, także tak. W tym świecie cyfrowym, prawda?
No to są nowsze, powiedzmy, modele komórek, tak, jakieś nowsze telewizory, no to się spłaszcza i przyspiesza, tak? I teraz, czy my jesteśmy gotowi? No, powiedzmy, no trudno na to odpowiedzieć, no bo to, powiedzmy, można oczywiście zrezygnować z pewnego rodzaju gadżetów, tak, z pewnego rodzaju poziomu życia, ale pytanie jest, na jak długo i jak wiele, tak, jak ten spadek poziomu życia, powiedzmy, jak on jest głęboki, no bo to jakby w dalszej konsekwencji, no to rodzi konflikty społeczne generalnie, tak? Tak więc no tutaj za Arystotelesem ja bym powiedział, że jednak ta klasa średnia jest ostoją porządku demokratycznego i te różnice ekonomiczne nie powinny być zbyt duże, bo to też, powiedzmy, źle wpływa na życie społeczne. Tak więc tutaj jestem tak zwolennikiem takiego rozwoju zrównoważonego, tak? I tutaj
to byłaby taka. Ale zwracam się do Michała Kłosowskiego, który jest zdecydowanie najmłodszy z nas wszystkich. Wydaje mi się, że profesor Wiesław Ratajczak bardzo ciekawie opisał ten switch off konsumpcyjny, że rzeczywiście trochę jesteśmy w szoku, że pokolenie ludzi, po których byśmy się nie spodziewali takiego wolontaryzmu w wyrzeczeniu się chociażby pewnych dóbr, jakim jest korzystanie swobodne z wolnego czasu, bo to dzisiaj też jest przecież dobro, i idą do tego wolontariatu, pomagają, widzimy, że ludzie są w stanie też bardzo ofiarnie do pewnych kwestii podejść. Osobiście mogę się podzielić z Państwem takim doświadczeniem, pewną zbiórkę na kogoś z Ukrainy zorganizowałem i jedna osoba, słuchajcie, po 57 sekundach po dostaniu informacji wykonała przelew. 57 sekund, było to mniej niż minuta. No to jednak pokazuje, że jesteśmy w stanie wyobrazić sobie nas w takiej sytuacji trochę mniej wygodnej, ale jednak słusznej. Podziela pan to, tą opinię? Myśli pan, że może być to też pewnym nowym doświadczeniem pokoleniowym, tego bardziej pańskiego niż naszego pokolenia? Michał Kłosowski.
Bardzo dziękuję za taki komplement, tylko powiem przy okazji, że z wykształcenia jestem między innymi archeologiem i kiedy pracowałem w Egipcie na jednej z wykopalisk północnej części Delty Nilu, pracowało tam bardzo wielu również młodych adeptów, wolontariuszy egipskich, którzy szukali swoich korzeni właśnie pomagając polskiej misji archeologicznej właśnie tam, w Tel el Farha. Ale mówiąc zupełnie poważnie, powiem w ten sposób, że zawsze mnie to bawi i przypominam Platona, który mówił, znaczy Platon już pisał o zepsutym młodym pokoleniu, które nikt nie chce robić, tylko się bawić. No a w końcu to pokolenie wyrosło dalej i robiło dobre rzeczy. Natomiast przeżycie pokoleniowe, wojna, proszę Państwa. To jest wojna, w której polscy wolontariusze walczą po dobrej stronie, pomagając tym, którzy uciekają przed złem. Tak to trzeba nazwać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mnie zawsze zaskakuje takie poczucie wyższości pewnych dalszych pokoleń wobec ludzi młodych, bo to trochę tak jak z literatury.
Dobra, panie redaktorze, zobaczymy, jak pan trochę się zestarzeje. To wtedy
bardzo miło jest być takim najmłodszym.
Zaproszę do programu i zapytam, czy pan nie jest krytyczny do tych młodszych. Także spokojnie.
Oczywiście, że jestem. Każdy jest krytyczny. Natomiast wydaje mi się, że warto pamiętać, no bo przecież, kurczę, ludzie, którzy byli w Solidarności, w NSZ-cie, w jakim byli wieku? Właśnie w takim samym. Warto tym pamiętać, że dobro, miłosierdzie, wartości tego rodzaju, one nie mają wieku. Wydaje mi się, że kwestia wieku jest tu najmniej istotna. To znaczy zarówno na Woodstocku, jak i Wielkiej Orkiestrze Pomocy, jak i na Światowych Dniach Młodzieży, to właśnie nastolatkowie odgrywają największą rolę. Dlaczego? Bo są najbardziej skorzy pomagać. I tym bym tylko zakończył ten wątek.
Przy okazji ciekawy wątek się pojawił, Krzysztofie. Ty działałeś w Solidarności, twoje pokolenie było krytyczne do tego starszego. Też był taki krytycyzm wtedy?
Pamiętam, powiedzmy, czy było krytyczne wobec starszego pokolenia, wobec PRL-u, bo ja bym powiedział, że obecne wydarzenie to jest, powiedzmy, to jest bardzo taki ważny impuls, to jest taki impuls pokoleniowy nawet, tak, że to młode pokolenie, czy to pokolenie moich dzieci, no bo mój syn na przykład też wyjechał na 5 dni gdzieś do Chełmat pomagać w punkcie recepcyjnym. To wydarzenie ma bardzo takie znaczenie, może mieć formacyjne, tak, dlatego że w wyniku tej wojny nieszczęścia, to się okazało jednak, że my jako społeczeństwo nie jesteśmy takimi egoistami, indywidualistami, że jednak myślimy, powiedzmy, o innych.
No, i ten obraz, pan redaktor Kłosowski się oburzył trochę na mnie na to pytanie, ale ja mimo wszystko bym się bronił.
Absolutnie nie oburzyłem się, nie.
To dziękuję, ale zobaczcie, że są pewne różnice i ja to pytanie stawiam jak najbardziej poważnie, no bo kiedy przyjrzeć się chociażby, nie wiem, młodym Niemcom, młodym Francuzom, nie widać, wiem, że to nie jest ich granica i w pewnym sensie to nie jest do końca ich konflikt, ale nie widać takiego tego przełączenia, które nazwał profesor Ratajczak właśnie, że dobrze, mogę na chwilę zrobić coś dla innych, to jest ważne, to jest potrzebne, co jest tak naprawdę pewnym świadectwem właśnie niezepsucia społecznego. Wiesław Ratajczak, czy to jest charakterystyczne, uważałby pan profesor, tylko jakby do tego pokolenia naznaczonego specyficzną historią, jaką miała Europa Środkowa, przede wszystkim Polska tutaj, bo tego nie widać w innych miejscach, prawda?
Myślę, że tak. To jest oczywiście bardzo trudne do zbadania. To jest takie podziemne życie idei, przykładów, rodziców, dziadków. No ale to doświadczenie Solidarności, o którym panowie wspomnieliście, i to doświadczenie pontyfikatu Jana Pawła II, no wszystko to, co dobre się zdarzyło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce, to też przecież na to młode pokolenie wpłynęło. Sądzę, że dzisiaj patrzymy na na ten wspaniały efekt. Ja przyznaję, że podziwiam zwłaszcza takie połączenie idealizmu i pragmatyzmu, to znaczy jak młodzi ludzie dzisiaj potrafią być znakomicie zorganizowani, jak ta praca, to poświęcenie jest jednocześnie przemyślane, dopracowane w szczegółach. To może jest, jeśli mogę sobie takie pokoleniowe
no, może panie profesorze, to jest ten efekt smartfona, którego my dziadersi trochę tak krytykujemy. Tu adwokat Krzysztof Brzeszczyn do tego wątku.
Jeszcze, proszę bardzo. Bo ja bym powiedzmy nie oczekiwał od innych społeczeństw, tak, albo od młodych ludzi z innych społeczeństw, aż takiego zaangażowania, ale te inne społeczeństwa też się angażują, ale tu trzeba pamiętać o tym, że jednak Polska ma związki historyczne z Ukrainą, tak, i to, co się tutaj dzieje za naszą wschodnią granicą, no to na pewno większy sposób oddziaływuje na Polaków niż na Niemców, czy powiedzmy na Francuzów. A dwa, to trzeba też pamiętać o tym, że to nie jest takie pierwsza taka pomoc, bo ja pamiętam, że w 2004 roku, jak była pomarańczowa rewolucja na Ukrainie, no to wtedy też było wielkie takie poruszenie i takie zainteresowanie tym, co się za naszą wschodnią granicą dzieje. Tak więc tutaj ja bym ten impuls, tą powiedzmy to okazywanie solidarności, pomocy, no to to, co się obecnie dzieje w Polsce, może mieć takie znaczenie dla obecnego młodego pokolenia, jak na przykład doświadczenie Solidarności w roku 80.
Ale jednak tą pomoc za granicę, czy też to pospolite ruszenie za granicę bym porównywał, jak tutaj panowie trochę naszą rozmowę skierowali na Solidarność, to przywołałbym takie doświadczenie z Niemiec, kiedy to społeczeństwo niemieckie ruszyło z pomocą paczkową dla Polaków, którzy byli pod tym reżimem jaruzelskiego i cierpieli duże niedobory towarowe i ta pomoc trwała długo, długo, praktycznie prawie, że pod 89 rok nawet te paczki gdzieś były Polakom wysyłane i to była taka akcja oddolna, najczęściej właśnie przez kościoły, przez związki wyznaniowe, przez jakieś kluby też pomocy świeckie, one były przekazywane, ale to nie była akcja rządowa, to była akcja społeczna, jakby teraz tego nie widać. Słuchajcie,
Nie. Znaczy ja nie mogę się zgodzić z tym. Też osoby z zagranicy pomagają. Na przykład moja znajoma mojej żony z Ameryki chciała wpłacić.
Tak, ale czy to jest okej? Okay. Ja nie mówię, że nie im pomagają, ale czy to jest jednak takie masowe zainteresowanie? Chyba jednak nie do końca.
No to by trzeba było zbadać, zmierzyć, no bo w tej chwili na bieżąco trudno powiedzmy odpowiedzieć na pytanie o skalę tego, tak? Bo to zależy też, jak długo będzie ten konflikt i jak długo trzeba będzie Ukrainie pomagać, no bo po wojnie trzeba odbudować ten kraj, tak więc ja bym tutaj tej pomocy zagranicznej nie lekceważył, ona na pewno nie będzie taka jak pomoc Polaków, no bo nikt z Włoch no nie może się udać powiedzmy na granicę z Polską, a nawet jeżeli ktoś...
Czyli odległość robi swoje. Panowie, musimy zmierzać ku końcowi, gdyż na czas naszego programu już zmierza do pytania finalnego, co czytacie, co polecacie, szczególnie w tych trudnych czasach, profesor Wiesław Latajczak.
Podzielę się lekturą, która mi poprzednią noc zabrała. Tak sceptycznie podchodziłem do książki Katarzyny Łozy, książki zatytułowanej Ukraina, Soroczka i Kiszone Arbuzy. Tytuł zapewne był przygotowany na inne czasy, a to książka, która właśnie teraz ukazała się nakładem wydawnictwa poznańskiego i jest świetną opowieścią o historii Ukrainy i o jej współczesności. Opowieścią z punktu widzenia Polki, która mieszka na Ukrainie, która ma tam swoją rodzinę, wychowuje tam dzieci i rzeczywiście mówi o tym, o co w poprzednim wątku naszej rozmowy się pojawiło, o takiej próbie zrozumienia, o takiej szczególnej bliskości, bez idealizacji, ale też z ogromnym podziwem dla tego, co Ukraińcy zdołali zbudować przez te lata trudnej niepodległości przecież.
Bardzo dziękuję. Michał Kłosowski, pańska propozycja?
dwie książki na ten weekend. Petr Fiala, Laboratorium Sekularyzacji i Lebon, Psychologia Tłumu. Myślę, że obie bardzo w tym czasie dzisiejszym pracą.
I profesor Krzysztof Brzeszczan.
Ja polecam klasyka, czy właściwie książkę o klasyku. To jest praca Michała Kmiecia, Multikulturalizm w ujęciu Feliksa Konecznego.
Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj profesor Krzysztof Brzeszczan.
Dobranoc Państwu.
Redaktor Michał Kłosowski.
Dobrej nocy.
I pan profesor Wiesław Ratajczak.
Dobranoc, kłaniam się Państwu.
Ja się również Państwu nisko kłaniam. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu Tygodnika Politycznego Radia Poznań w następną niedzielę o normalnej porze. Dobranoc Państwu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.